Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w sobotnie popołudnie w kolejnym odcinku magazynu Kierunek Europa. Dzisiaj będziemy mówili o Węgrzech, naszym starym sojuszniku i przyjacielu. Polak, Węgier, dwa bratanki i do szabli, do szklanki. To są takie powiedzenia, które weszły do języka. W Polsce szlacheckiej modne były ciężkie wina węgierskie, czyli węgrzyny. Historia europejska, jeśli można tak powiedzieć, uczyniła nasze wzajemne interesy zbieżnymi. Obecna sytuacja zbliżenia nie jest być może niczym wyjątkowym, jak się wydaje, i mniej więcej na te pytanie będziemy próbowali odpowiedzieć. Do rozmowy zaprosiłem znawców tej problematyki, pana doktora Adama Szabelskiego z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
A przy telefonie czuwa pan Michał Kowalczyk, publicysta i specjalista od Węgier i Europy Środkowej.
Dzień dobry państwu.
Pierwsze pytanie. Jest faktem zbieżność interesów, ale także pewne narodowe odrodzenie na Węgrzech i w Polsce. Nie jest to sytuacja jakoś historycznie wyjątkowa, tak? Ta zbieżność interesów.
Oczywiście, że nie. Polska i Węgry zawsze w Europie Środkowej tworzyły tutaj dwa państwa o ambicjach regionalnego lidera. Natomiast to, co nas na pewno tutaj sprawiło, że nie było między nami często zbyt dużo konfliktów, to przede wszystkim granica naturalna w postaci Karpat. Interesy polskie przez te Karpaty nie były aż tak bardzo zainteresowane tą ekspansją na południe. Interesował nas kierunek i wschód, Ukraina, Białoruś, Litwa, czy północ, dostęp do Morza Bałtyckiego. Natomiast Węgrzy przede wszystkim interesowali się ekspansją na Bałkany, czy kontaktami, wpływami we Włoszech. To na pewno było jedną z tych przyczyn, które sprawiły, że nie mieliśmy ze sobą kolizji.
Ale wojna jedna była chyba.
Było kilka wojen.
Kilka wojen, tak? Przypominam sobie.
Macieju Korwinie mówiono, że byłeś straszny dla Polaków i taki ma też napis na swoim grobie. Kiedy wajowali właśnie o tron, jedno i drugie państwo chciało opanować tron czeski. Oczywiście pamiętam chyba najsławniejszą najazd Rakoczego w czasie potopu, kiedy Rakoczy zdecydował się poprzeć Szwedów, bo jak to Pasek mówił, nachwalono mu czosnku polskiego, że jest taki dobry i się potem czosnek wybrał.
Niestety historia, jak państwo słyszycie, nie jest miejscem idealnym. Powiem delikatnie. Zbieżność losów to efekt, kiedy przenosimy się troszkę później w czasie, to efekt nieposiadania niepodległości przez Polaków i Węgrów, tak? Mówimy tutaj o XIX wieku. Panie Michale.
Tak, myślę, że to na pewno było spoiwo, które łączyło Polaków i Węgrów. Należy podkreślić, że ono bardzo mocno łączyło Polaków i Węgrów tak do rewolucji w roku 1848, kiedy Polacy i Węgrzy walczyli razem przeciwko Austriakom, dalej przeciwko Rosjanom. Warto jednak podkreślić, że około 20 lat później została podpisana ugoda pomiędzy Habsburgami a Węgrami. Wówczas to właśnie Węgrzy jako część Austro-Węgier prowadzili bardzo taką politykę pronimiecką. No, trudno się dziwić, takie mieli interesy, gdyż przypomnijmy, że w krajach korony świętego Stefana, tak się formalnie nazywały wówczas, tak zwane Wielkie Węgry, około połowa ludności to była ludność niemadziarska i w ramach Austro-Węgier był ten sojusz pomiędzy...
Znaczy, elity mówiły po niemiecku, tak? Węgierskie, tak? A
elity często mówiły lepiej po niemiecku niż po węgiersku. Panuje taki nawet pogląd, że sam admirał Horthy lepiej mówił po niemiecku niż po węgiersku. Natomiast, tak jak mówię, ta właśnie zbieżność interesów sprawiła, że ten sojusz pomiędzy Wiedniem a Budapesztem był bardzo silny i można powiedzieć, że w tym okresie, ta przyjaźń polsko-węgierska była taka bardziej sentymentalna.
Znaczy jakby ten układ austriacko-węgierski był w ogóle warunkiem przetrwania Austro-Węgier, tak? To jest jakby jasne. To świadczyło tutaj rzeczywiście o dalekosiężnych horyzontach Habsburgów, ale uciekamy z tej materii historycznej w inną materię historyczną, bliższą nam. Mianowicie Węgry wyłoniły się jako niepodległe państwo w wyniku I wojny światowej i upadku Cesarstwa Węgierskiego. Z całym bagażem, powiedziałem, gigantycznych problemów, jakie pojawiły się właśnie po traktacie wersalskim, nie? Związanym właśnie z organizacją tych mnogiej ilości narodów. Panie doktorze.
Traktat wersalski to 1919.
Trianon potem jest, tak?
Potem mamy podstawowy. Trianon 1920 i to warto zwrócić uwagę, że Węgrzy podpisali w ten pokój znacznie później niż Niemcy. Wynikało to z faktu, iż na Węgrzech wybuchła rewolucja komunistyczna taka sama jak w Petersburgu i w Moskwie, która została stłumiona przede wszystkim przez wojska czechosłowackie i rumuńskie, wspierane przez białych pod właśnie wodzą admirała Horthyego. I no, jest to trudny moment w historii Węgier. Węgrzy niedługo będą wspominać setną rocznicę, kiedy utracili 2/3 swojego terytorium. Znaczna grupa Węgrów pozostała poza granicami ich krajów. Pragnę zwrócić uwagę, że na takiej Słowacji na przykład nadal to jest grupa ponad 500 000 Węgrów. Czy w Rumunii żyją też również do dzisiaj i w wielu miejscach w Siedmiogrodzie stanowią większość. Granice te wyznaczono w sposób nie opierając się na etnicznych podziałach, tylko przede wszystkim na zaspokojeniu jakby roszczeń państw, które tutaj wspierały Ententę. Tutaj przede wszystkim chodzi o Rumunię, która po prostu zażądała chociażby linii kolejowej koło Aradu, co spowodowało, że te ziemie znalazły się po stronie rumuńskiej. Słowacja pragnęła w związku, że to kraj górzysty, więcej pól uprawnych, dlatego też dostała tereny nad Dunajem, które są do dzisiaj, ten pas ziemi jest zamieszkały przez Węgrów. To wszystko spowodowało, że te relacje między tymi sąsiadami są bardzo napięte. Węgrzy w czasie II wojny światowej dlatego opowiedzieli się po stronie Hitlera, bo chcieli odzyskać te ziemie i na krótko im się to udało. A dzisiaj jest to problem wciąż mocno kontrowersyjny, cały czas budzący spory.
Czyli cały czas mamy do czynienia jakby z dążeniem do rewizji, tak? Traktatu.
Już nie rewizji, natomiast...
To jest mocno powiedziane, ale to ciąży, tak?
To ciąży i jest to problemem i szukanie rozwiązania, które będzie jakby formą już nie rewizji granic, ale jakby połączenia całego narodu, to współczesna polityka rządu właśnie w Budapeszcie, chociażby poprzez masowe rozdawanie obywatelstw Węgrom mieszkającym poza krajem, czy jakby poczucie odpowiedzialności za Węgrów, rodaków za granicami. Dzisiaj już na szczęście, dzięki chociażby, no, mamy Unię Europejską, jest Schengen, to te granice nie są takie, nie dzielą tak mocno tych rodzin Węgier z wioski. Jednej z na Słowacji może pójść do swojego kuzyna na Węgrzech, nie ma to problemu. Internet łączy ludzi, telewizja i satelita, no bo też mogą ci Węgrzy z tych innych terenów partycypować w kulturze narodowej i w wydarzeniach narodowych.
Znaczy nie obawiamy się jakiegoś obecnie, współcześnie gwałtownego wybuchu nacjonalizmu węgierskiego, panie Michale?
Myślę, że tutaj raczej może chodzi o rewizjonizm węgierski, tak? Czyli dążenie do odzyskania dawnych ziem. Mianowicie na Węgrzech poczucie tak zwanej traumy potrojnońskiej, tak, wynikającej z tego, co Węgrzy zwołują rozbiorem Węgier, jest na przykład znacznie silniejsze niż chociażby w Polsce tęsknota za utracesami, tak? Będąc na Węgrzech, nawet mieszkając tam, w wielu miejscach mogłem dostrzec różne symbole właśnie wielkich Węgier, czyli właśnie sprzed Trianon. Węgrzy często, zwłaszcza na prowincji, mają takie nalepki na samochodzie, to są kontury wielkich Węgier. Obrazy wielkich Węgier można spotkać w różnych restauracjach, w różnych takich miejscach.
Ale to ciekawe ten mit, ponieważ Węgry nigdy nie były wielkie. Ale... Chodzi mi o to, że jeśli na przykład Polacy mogą odwołać się do Rzeczypospolitej dwojga narodów, jako mocarstwa, to Węgrzy czegoś takiego nie mają, a mówią o wielkich Węgrzech w tym sensie.
Mówią o Węgrzech trzech mórz i to uznają, że jedno morze to jest bałtyckie, ponieważ Karl Robert wydał się za Elżbietę Łokietkę i następnie ich syn, a siostrzeniec Kazimierza Wielkiego, Ludwik Węgierski, został królem i Polski Węgier, więc to nie jest...
Znaczy, dla nas jest jakby ważna konstatacja, jakby mówiąca o trwałości pewnych mitów, świadomości narodowej, nie?
Mają tradycję mocarstwa i są, cały czas ją pielęgnują i owszem, może Wielkie Węgry nie były takie jak Rzeczpospolite, natomiast były też swego czasu na pewno liderem regionu, który przewyższał chociażby Polskę pod względem...
Naród, który liczy 9 milionów ludzi bodajże. Tak? Czy to jest, czy proszę mnie poprawić?
Na samych Węgrzech.
Na samych Węgrzech, tak? Ale jeszcze w okolicach to będzie kolejne, różnie się szacuje, około powiedzmy 3-4 milionów. Łącznie Węgrów jest około 15 milionów, bo też duża część teraz jest...
Znaczy to nie jest zadziwiające, ale właśnie to, co można tutaj podkreślić, mianowicie trwałość właśnie tak zwanych habitusów narodowych, które są taką strukturą mentalną dość trwałą. Panie Michale, czy to nie jest też charakterystyczne dla małych narodów, coś takiego?
Tak, no należy powiedzieć, że Węgrzy, nawet jeżeli godzą się z utratą już tych ziem na trwałe, to jest wśród nich takie zakorzenione przekonanie o pewnej ich wyższości nad otaczającymi ich ludami, tak? Uważa się na przykład, że w Słowacy to, znaczy część Węgrów, zwłaszcza węgierskich nacjonalistów, uważa, że Słowacy to jest w ogóle jakiś wymyślony naród z jakiejś inspiracji, powiedzmy, czesko-austriackiej, który no nigdy nie miał jakby swojego państwa, swojej historii. Powołuje się tu na przykład na argumenty, że Bratysława w zasadzie do końca I wojny światowej była znana jako Pressburg albo Pożań, tak? Zresztą w polskiej literaturze też tak występowała do I wojny światowej włącznie, czyli Pożoń, i w której na przykład większość stanowiły inne nacje niż Słowacy, tak? To byli Węgrzy, Niemcy, Żydzi i tak dalej. Ten sam argument odnoszą wobec Rumunów. Za naród bardziej historyczny zdecydowanie uważają Serbów. Zresztą relacje akurat serbsko-węgierskie nie są aż tak napięte jak węgiersko-rumuńskie. Pozwolę sobie bardzo krótko tylko wtrącić, że chociażby nawet podczas takich meczów piłkarskich to bardzo widać. Ostatnio głośno było, kiedy grał Honvéd Budapeszt i Krajowa z Rumunii i doszło wręcz do zamieszek na trybunach. Sędzia został czymś tam trafiony. No, było bardzo dużo zamieszania, dużo nieprzyjemności wokół tego meczu.
No to jest właśnie woda na młyn, ale to jest właśnie woda na młyn lewicowy, jakby elit, które mówią o potencjalnym odradzaniu się właśnie nacjonalizmu. I też tutaj zawsze jest taka obawa o historycznie uzasadniona w jakimś sensie, co do pewnej skłonności do Węgrów do antysemityzmu. Przypomnę tutaj ten ruch strzału krzyżowców. No właśnie wojna, tak? Wojna. No,
to jest jeden z najsmutniejszych momentów historii Węgier. W Budapeszcie jest taki wstrząsający pomnik składający się z samych jakby tutaj butów z tego smosiądzu odlanych nad brzegiem Dunaju, gdzie właśnie w tym miejscu w zimie Żydów wstrącano do zamarzniętej rzeki, wiązając ich właśnie podwójnie i strzelając tylko dla zaoszczędzenia amunicji jednej z tej spary w głowę, żeby trup pociągnął właśnie na dno tego drugiego. I faktycznie no, jest to problem znacznie bardziej złożony i trudny, żeby tak w kilku zdaniach.
Czy było oficjalne struktury państwowe, nie? Czyli admirała, reżim Hortiego, jakby nie...
Horty już nie miał wiele do powiedzenia, bo tak naprawdę strzałkokrzyżowcy przejęli władzę i tak naprawdę to oni rządzili. Regent tutaj już miał właściwie no, związane ręce. Natomiast fakt jest taki, że te relacje właśnie cały czas, no, to ciąży na tych relacjach, ale też powoli się to zmienia. No, Węgrzy teraz z Izraelem mocno współpracują, ma być otwierana duże zakłady produkujące żywność koszerną na Węgrzech. Również no, tutaj była decyzja Viktora Orbana o utworzeniu takiego punktu handlowego, czy konsultacji handlowej w Jerozolimie, co jest odczytywane jako taka quasi-ambasada, więc te relacje no, są skomplikowane, ale też no, myślę, że Węgrzy idą do przodu, jeśli chodzi o ten
temat. Siłą rzeczy, kiedy poruszamy ten temat, zastanawiam się, na ile ideologia społeczeństwa otwartego lansowana przez Sorosza, ona właśnie jest efektem owych doświadczeń. Soros to węgierski Żyd, doświadczeń właśnie, aby te szaleństwa nacjonalizmu się nie powtórzyło.
Trudno mi powiedzieć, co, jak patrzę od tej strony, natomiast problem jest to znacznie bardziej skomplikowane i wydaje mi się, że...
Znaczy, bo dzisiaj lewica rzeczywiście używa tego argumentu w sposób bardzo mocny. Panie Michale, mam na przykład wrażenie, że jakby próbuje się nawet odgrzewać pewne konflikty, które normalnie by nie zaistniały, gdyby nie było jakichś ideologicznych jakby tutaj motywacji, nie? Panie Michale?
Nie, na pewno wielu komentatorów zauważa coś takiego, że no owszem, z takiego punktu widzenia suwerenności ojczyzn, no działania Sorosza, tak Węgrzy go nazywają, nie są dla Węgier najkorzystniejsze. Z drugiej strony wielu Węgrów, w tym również powiedzmy Węgrów nastawionych patriotycznie, widzi, że obecnie na Węgrzech można jakąkolwiek krytykę władzy zostać oskarżonym o bycie na przykład ukrytym czy tajnym agentem Sorosza, tak? Wystarczy wytnąć w jakiejś sytuacji chociażby korupcję czy jakieś dziwne powiązania władzy, które oczywiście mogą występować, tak? Jak to w każdym państwie i następuje oskarżenie o bycie agentem Sorosza. Tak więc czasem się zastanawiam, czy troszkę tutaj rządząca koalicja wraz z premierem Orbanem trochę za mocno nie przesadzają na tym punkcie i teraz część Węgrów się z kolei uodparnia na te zarzuty o bycie sponsorowanym przez Sorosza.
Wracając do historii, oczywiście po 1945 roku obóz radziecki i dość ostry kurs, to pewnie związany właśnie z historią, faktem udziału Węgier w koalicji z Niemcami hitlerowskimi, nie? Czyli ostra stalinizacja tego kraju.
Nie tylko kwestia bycia sojusznikiem Hitlera, ale bycia ostatnim sojusznikiem Hitlera. Sojusznikiem, który po stronie Niemiec opowiedział się jakby do samego końca, spowodowała, że Węgrzy dostali za karę to, co myśmy dostali w nagrodę, stalinizm, ale proszę zwrócić jednak uwagę, że oni mieli, mimo że kraj trzykrotnie mniejszy, mieli trzy razy więcej więźniów politycznych. Komuniści węgierscy twierdzili, że rządzą narodem faszystów i że właśnie tutaj dlatego stalinizacja życia publicznego przebiegała tak w sposób gwałtowny i ostry, że chyba był to naprawdę, znaczy trudno porównywać cierpienie, ale wydaje się, że ten właśnie państwo w tych początek lat 50. to jest naprawdę najtrudniejsza sytuacja w całym roku wschodnim.
To tłumaczy 56 rok oczywiście, tak? Wypadki, znaczy powstanie węgierskie. Ta sytuacja i zrzucenie właśnie jarzma komunizmu, które oczywiście się nie udało, bo interwencja radziecka temu zapobiegła. I tutaj też jest pewna zbieżność losów Polski i Węgier, tak? 56 rok, panie Michale.
Nie tylko interwencja sowiecka, ale ja bym też powiedział, że zdrada, bo tak to należy nazwać przez państwa zachodnie, tak? Państwa zachodnie wręcz zachęcały Węgrów tutaj do tego powstania, zapewniały o swojej pomocy. Kiedy już Węgrzy walczyli, wówczas amerykański ambasador w Moskwie przekazał, że Ameryka jest zajęta sytuacją na Bliskim Wschodzie i nie będzie w żaden sposób partycypowała w tym, co się dzieje na Węgrzech, tak? Stąd często wśród Węgrów właśnie jest takie przekonanie o Zachodzie, jako Zachodzie, który często jakby wystawia Węgrów, czy potrafi ich zdradzić, tak? Który jest niewdzięczny, który zafundował im Trianon, który nie okazał wdzięczności za wielowiekową na przykład.
Znaczy, i tutaj myślę, że przechodzimy do współczesności. Oczywiście tutaj już nie będziemy słuchaczy mordować historią. No właśnie, ten lewicowo-liberalny kurs po 89 roku był odczytywany na przykład przez Fidesz jako wysprzedawanie państwa, czy sprzedawanie jakby Węgrów, rodzaj zdrady też. Co w konsekwencji doprowadziło rzeczywiście do takiego oszałamiającego zwycięstwa w 2010 roku Viktora Orbana, tak?
Nie do końca tak było. Należy pamiętać, że konserwatywną partią, która po 89 roku wygrała wybory i utworzyła pierwszy rząd, był MDF, czyli Węgierska Partia Demokratyczna, a Viktor Orban był wtedy jeszcze wojującym liberałem, którego byśmy porównali, nie wiem, do Janusza Palikota czy Roberta Biedronia dzisiaj, który właśnie raczej był ostrą opozycją wobec MDF-u. Dopiero przez długi proces właśnie z jego zmiany poglądów, zmiany życia i przesuwania się Fideszu ze skrajnej właśnie...
No to interesujące, nie? Małżeństwo zadecydowało o zmianie poglądów?
Jedni twierdzą, że małżeństwo, ponieważ jego żona Anika jest chrześcijanką i tutaj, jeśli gdzieś tu szukać właśnie takich porównań, właśnie na pewno ta znowu błogosławiona kobieta, która tutaj złego męża przekonuje, tym w historii wiele przykładów takich mieliśmy.
Czy Orban był lewicowcem? Liberałem? Lewicowcem?
On był takim bardzo wojującym liberałem. Zarówno pod względami gospodarczymi, ale i światopoglądowymi. Zresztą wtedy...
Panie Michale, przepraszam bardzo, czy może pan to potwierdzić lub zdementować tą informację?
Znaczy, ja osobiście stał tutaj sympatią, ale nie mogę się do końca z tym zgodzić. Po pierwsze, Viktor Orban nigdy nie wysuwał tak, powiedzmy, radykalnych haseł światopoglądowych, jak chociażby Janusz Palikot czy pan Robert Biedroń.
No właśnie, bo czytałem biografię Orbana i trochę tą wypowiedź pana doktora Szabelskiego mnie zaniepokoiła.
Po drugie, jeszcze tylko jedną rzecz chciałbym podkreślić. Ta wolta, czyli to przesunięcie się na prawo Fideszu, wynikało z tego, że scenę liberalną zagospodarował Związek Wolnych Demokratów, tak zwany SDS. To była partia, którą śmiało można porównać do Polskiej Unii Wolności. Zresztą, tak jak Unia Wolności w pewnym momencie zawarła tutaj sojusz, porozumienie rządowe z postkomunistami, czyli w tym wypadku Węgierską Partią Socjalistyczną, tak? I zagospodarowanie tej liberalnej części elektoratu, tego elektoratu też wielkich miast, powodowało, że Fidesz w konieczności musiał przejść na prawo, tak? Tym bardziej, że węgierskie forum demokratyczne zaczęło słabnąć, zaczęło odgrywać coraz mniejszą rolę i to był jedyny sensowny ruch taktyczny dla Viktora Orbana.
Wielka kultura, oczywiście kraj wielkiej kultury, literatury, tutaj wymienię między innymi pisarza, który bardzo dużą popularność zdobył, choć jest niezwykle subtelny. Mianowicie mam na myśli Sándora Márai'a i też wysłuchajmy fragmentu tańców węgierskich, Brahmsa, hołdu złożonemu Węgrom przez niemieckiego Austriaka. Oczywiście piękna muzyka, Brahms zresztą w takich elegijnych tonacji jest znany i też się tą śpiewność elegijną u niego słyszy, no tak jak węgierski step. Wracając do polityki, no właśnie mnie interesuje ten konserwatywny zwrot, dlatego że w pewnym momencie mamy do czynienia z głębokim kryzysem. Tam były wyjście na ulicę za sprawą korupcyjnych afer rządu Gyurcsányego i 2010 rok, no i taka rzeczywiście zmiana. Oto jednak oszałamiające zwycięstwo, które dało całą władzę Fideszowi i właśnie i Orbanowi. Orbanowi, który rozpoczyna konserwatywną rewolucję ku przerażeniu europejskich liberalnych, lewicowych elit. Panie Michale.
Tak, znaczy po pierwsze należy powiedzieć, że Węgrzy jak na naród Europy Środkowej są narodem dość słabo religijnym, tak? Mniej więcej co dziesiąta osoba tylko praktykuje religijnie, znacznie mniej niż to jest w przypadku Polski, Słowacji, czy Rumunii albo Serbii, tak?
A Czesi są jakby bardziej gorliwi w skłonnościach ateistycznych.
No, Czesi to jest już tak oczywisty temat, że ich nie wymieniałem. Natomiast jeśli idzie tutaj o tą rewolucję konserwatywną, ja bym to... Sam się zastanawiam, jak to dobrze określić. Może to jest dobre określenie. Jeśli nawet nazwiemy to rewolucją konserwatywną, ja bym raczej proponował ewolucję konserwatywną. Jest to pewien krok po kroku, tak? Przypomnijmy chociażby, że na Węgrzech osoby tej samej płci mogą formalnie zawierać związki. Jest legalna w zasadzie aborcja bez żadnych ograniczeń, tak? A Fidesz rządzi już 9 lat, więc ktoś nastawiony bardzo konserwatywnie mógłby powiedzieć, jaka to jest rewolucja konserwatywna. Tak. Przychodząc do samego zwycięstwa w 2010 roku, no wynikało ono przede wszystkim z ogromnego kryzysu gospodarczego wywołanego przez nieudolne rządy Węgierskiej Partii Socjalistycznej oraz Związku Wolnych Demokratów, którzy zadłużali państwo, kłamywali wyborców, że sytuacja gospodarcza w kraju jest dobra, będzie coraz lepsza. No i nagle po...
Kłamiemy i będziemy kłamać, tak? Takie były słynne, wyciągnięte słowa Ferenca, złego Ferenca, Dziurczaniego, tak?
Na dodatek protestujący na jesieni 2006 zostali bardzo, bardzo brutalnie potraktowani przez policję. Na przykład wzrok straciły osoby, które przyszły na pokojowy protest organizowany przez Fidesz. To wszystko wywarło na Węgrzech ogromne wrażenie. Warto też dodać, że Unia Europejska w żaden sposób nie potępiła wówczas brutalnej metody pacyfikacji.
No tak, ale to jest jakby to jest zrozumiałe, ponieważ kapitał i rynek finansowy Węgier był bardzo mocno związany z tym rynkiem międzynarodowym i w 2010 roku Dziurczani chciał wprowadzić euro już, tak, na Węgry, ale to jakby oczywiście odstąpiono od tego, ponieważ była to polityka neokolonialna w jakimś sensie, nie? Prowadzona przez świat zachodni w stosunku do peryferii. Panie doktorze.
Tak, oczywiście możemy tak to interpretować. Należy zwrócić uwagę, że uzależnienie od korporacji zagranicznych na Węgrzech było jeszcze większe niż w Polsce. A no wynika to też jakby z faktu, iż przemysł węgierski już za komuny jakby był sztucznym tworem, ponieważ wcześniej był to kraj w znacznej mierze rolniczy. Natomiast dzisiaj też jest w dużej mierze uzależniony chociażby od jedna trzecia produkcji przemysłowej to firmy motoryzacyjne niemieckie, które na Węgrzech mają swoje fabryki. Ja jednak bym chciał jeszcze zwrócić właśnie uwagę, bo my też nie do końca rozumiemy, co się właśnie po tym 2010 dzieje. Dla nas przykładem takim najbardziej szokującym jest to, że Viktor Orban zmienił konstytucję.
W preambule jest Bóg.
Bóg i święta korona, jako historyczna konstytucja. Natomiast ja pragnę zawsze podkreślić i zwrócić uwagę, że my inaczej rozumiemy, czym jest dla nas konstytucja, a co innego jest dla Węgrów konstytucji. Przez większość czasu Węgry rozwijały się w sposób, który by był bardziej zbliżony do Wielkiej Brytanii, czyli mamy kilka aktów chroniących jakby przywileje obywateli, natomiast nie ma aktu jednego konstytucji. Na Węgrzech pierwsza konstytucja to jest komunistyczna konstytucja z 1947 roku. I proszę sobie wyobrazić, że my jednak po jakimś czasie w 1997 tą konstytucję zmieniliśmy. Oczywiście nie jesteśmy z niej zadowoleni, są różne uwagi i tak dalej, natomiast oni w konstytucji komunistycznej właściwie skreślili tylko kilka punktów i tak naprawdę ta konstytucja do 2010, ta komunistyczna komunistyczna działała, więc to jest jakby działanie właśnie, które było już palącym czy dużym problemem od wielu lat, który po prostu nikt nie chciał się za to zabrać. I tak mi się wydaje, że właśnie Viktor Orbán był tą osobą, która miała tą determinację, żeby te reformy czy zmiany, które to państwo potrzebowało po 89 i które my w dużej mierze zrobiliśmy, tak czy z lepszym lub gorszym skutkiem, ale jednak natomiast Węgrzy przez to, że za czasów Kadara ich poziom życia był najwyższy w całym bloku wschodnim.
Tak zwany gulaszowy socjalist, tak?
Tak. Nie odczuwali takiej potrzeby, żeby to zmienić, a dodatkowo rządy właśnie socjalistów, katastrofalne dla gospodarki, jak tutaj już zostało podkreślone, doprowadziły na to, że trzeba było dokonać pewnej terapii szokowej.
No właśnie, Orbán dokonał, na przykład stwierdzając, że kapitał krajowy ma pierwszeństwo przed zagranicznym, bo wbrew propagandzie kapitał ma narodowość, a narody są egoistyczne.
Tak, to są jego słowa i faktycznie widać dużą zmianę w myśleniu państwa, chociażby pojawia się to, co myśmy chcieli skopiować, czyli podatek od supermarketów, czy podatek bankowy.
Tam to się udało, nie?
Tam się to udało.
W Polsce nie.
W Polsce nie. Co więcej, udało się na przykład wymusić na firmach tutaj energetycznych, czy dostawcach mediów, wody i tak dalej, obniżki cen właśnie gazu, prądu, co spowodowało, że jednak, zwłaszcza tym najbiedniejsi odczuli dużą poprawę. Co więcej, ta polityka nieszablonowa Viktora Orbana na razie wydaje się, że przynosi tutaj duże zmiany. Ja pamiętam, jak przyjechałem po raz pierwszy na Węgry, właśnie to było jeszcze końcówka rządów socjalistów, no to ogromna ilość domów Elado, czyli sprzedam. Natomiast teraz faktycznie, zwłaszcza na prowincji, gdzie zostały duże środki zainwestowane, ponieważ wcześniej też wychodzono z założenia, że wystarczy tak naprawdę zainwestować w Budapeszt przede wszystkim i wygra się w ten sposób wybory, bo wystarczy głos Budapesztu, aby przeważyć szale. Pragnę zwrócić uwagę, że Budapeszt w 9-milionowym kraju ma 2 miliony mieszkańców, więc jakby jest to ważny elektorat. Natomiast Viktor Orbán jest pierwszy od dawna, który zwrócił uwagę na prowincję i na jej potrzeby. I duże środki właśnie zostały tam zainwestowane.
Czy doskonale prowincję rozumiał, bo z prowincji pochodził.
Tak, oczywiście. I to jest też przykład, że on się wychował w takiej małej wsi, więc wiedział, jak po prostu się żyje gdzieś poza Budapeszt.
Na zakończenie szybkie pytanie. Czy Węgrom grozi autorytaryzm? Czy istnieje takie niebezpieczeństwo, że rządy Orbana przekształcą się w jakiś rodzaj dyktatury? Panie Michale.
Musielibyśmy zdefiniować, czym jest autorytaryzm. Sam Viktor Orbán mówi, że jego system to jest demokracja, ale demokracja nieliberalna, tak? Czyli nie demokracja w stylu zachodnim. Ktoś tutaj mógłby trochę kąśliwie zapytać, czy...
Tak, w Rosji, tak, troszeczkę. Chociaż te porównania są idiotyczne.
Tak,
ale czasami coś takiego się pojawia. Mówi się demokracja nieliberalna, czyli Rosja i Węgry i Polska. To jest rzeczywiście idiotyczne. No.
Ktoś mógłby ironicznie zapytać, czy bardziej autorytarnym państwem nie jest chociażby Szwecja, tak? Albo Norwegia, gdzie dzieci są odbierane rodzicom, bo jakiś urzędnik stwierdzi, że po prostu tak trzeba, a ludzie o poglądach nieprawnych politycznie, jeśli nawet nie trafiają do Węgier, na przykład zamykane są im konta bankowe. Natomiast na pewno jest to demokracja, która odbiega od standardów przyjętych w państwach zachodnich. No pytanie,
panie Adamie, na zakończenie.
Nie, ja myślę, że to jest znowu niezrozumienie Węgier, gdzie na przykład Viktor Orbán z racji już samej idei państwa węgierskiego i to jeszcze przed zmianą konstytucji, zawsze rządy premiera na Węgrzech to były rządy twardej ręki. Premierzy na Węgrzech są takimi kanclerzami. Prezydent ma bardzo małe uprawnienia, właściwie jest tylko symbolem. Też cały czas warto zwrócić uwagę, że Węgrzy mają już trochę taką, ja uważam, mentalność południową w pewnym stopniu, że oni lubią takie rządy silnej ręki, takiego macho, który weźmie właśnie to swoje ręce. I proszę zwrócić uwagę, że tak władza na Węgrzech wyglądała, niezależnie od partii, która rządziła czy ustroju. No, rządy Habsburgów były rządami silnej ręki, rządy Horthyego, rządy Kadara.
Możemy z pełną odpowiedzialnością jakby powiedzieć i uspokoić słuchaczy, że miłośników demokracji oczywiście, że Węgrom nie grozi despocja w stylu rosyjskim.
Myślę, że nie.
Panie Michale?
Również myślę, że nie.
Dziękuję panom za przybycie. Moim gośćmi był pan dr Adam Szabelski.
Dziękuję serdecznie.
I pan Michał Kowalczyk.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo państwu. Maciej Mazurek.
Kierunek Europa.